Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. W kolejnym naszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, jak się żyje, jak dobierać, jak wprowadzać do psa, którego mamy, kolejne zwierzaki, kolejne psy. Czyli temat 2, i tutaj gwiazdka, bo może więcej niż 2, psy pod jednym dachem. Aktualnie mieszkają ze mną 3 psiaki. 3-letnia Litra, 10-letni Wej i 13-letni Zuko. Moją taką zasadą jest to, żeby brać psy minimum w odstępie 3-4 lat, dlatego że ten starszy pies, prawdopodobnie już wychowany, 3-4-5-letni, będzie mógł nam pomóc wychować młodego psa, tak żeby faktycznie trochę zaoszczędzić energii. Będzie prawdopodobnie, a przynajmniej zwiększamy taką szansę, wspierał naszego młodzika i uczył go psich rzeczy, tych dobrych zaznaczę. Aby tak się zadziało, ten pierwszy pies, ten senior, musi faktycznie być psem ogarniętym, wychowanym, bez większych problemów. Wtedy, tak jak wspomniałam, ta szansa, że będzie nam pomocą, będzie zdecydowanie większa. Dlatego nie do końca rozumiem osoby, które biorą w tym samym wieku praktycznie psy, ponieważ praca, jaką muszą wykonać, przeważnie jest kilkukrotnie większa. Zwiększa się też ryzyko tego, że psy będą ze sobą konkurowały o uwagę, o jakieś inne zasoby. Nie musi tak być oczywiście, ale w większości sytuacji trudniej jest nam zbudować taką fajną relację. Musimy z każdym psem i tak pracować osobno. A gdy oba są młode i tego czasu naszego potrzebują najwięcej w ciągu całego swojego życia, no to faktycznie jest praca prawie że na pełen etat. Dlatego pierwsza rzecz, o której bym chciała Wam opowiedzieć, to jest właśnie ta różnica wieku. Żeby była jak największa. Oczywiście też nie ma sensu czekać do tego, aż nasz senior będzie naprawdę psem bardzo starym, który wymaga być może naszej zdwojonej uwagi, bo już gdzieś tam ciężej mu wstawać, ciężej mu chodzić, potrzebuje więcej snu. I sprawienie z kolei szczeniaka takiemu dziadeczkowi może być niezbyt udanym pomysłem. Więc tutaj faktycznie warto się wstrzelić w dobry wiek. Ale zacznijmy od plusów. Dlaczego ja mam 3 psy? Przede wszystkim pracuję z psami zawodowo i startując z nimi na zawodach, potrzebuję faktycznie w miarę takiej płynności. Jeśli jeden psiak się starzeje, to zastępuje go po prostu praca z tym młodszym psem. I wtedy ten starszy pies, że tak powiem, może spokojnie odejść na emeryturę, co nie oznacza, że nie ma też na przykład treningów fitnessu, być może nose worku, jakichś wyjazdów ze mną, długich spacerów i tak dalej, czyli dalej to życie jest aktywne, ale jednak zawody z psem wymagają dość intensywnych treningów, a często już stawy czy inne schorzenia na to nie pozwalają. Ale jednak, żebym mogła dalej startować na zawodach, spełniać swoją pasję, marzenia, potrzebuję faktycznie młodszego psiaka. I to jest ta taka praktyczna część. Natomiast uwielbiam psy, pewnie jak i Wy, jestem miłośniczką i mogę obserwować między nimi naprawdę fajne interakcje. Jak się wspierają, jak się nawzajem na przykład czasem wysyłają. Tutaj Ditra jest taką właśnie w naszej grupie, taką właśnie suczką, która wysyła Zuzla albo Weja. Idź, 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 tam jest jakiś pies, zobacz, zobacz, co to za pies. Często suczki tak robią i Ditra nie jest tutaj wyjątkiem. Fajnie jest to z boku po prostu obserwować, czy to jak na przykład czasem Zuzel próbował ustawiać Weja i wtedy Ditra wkraczała, mówiąc: ani mi się waż go bić, ja tutaj jestem na straży porządku. Te interakcje, takie zachowania są bardzo też sytuacyjne, kontekstowe i znowu fajnie jest to obserwować, jak na przykład w domu Zuzel bardziej wiedzie prym, a na spacerze bardziej go wspiera Wej. Fajnie jest po prostu widzieć, jak to wszystko się zmienia, jak to jest płynne oraz jak na przykład też z wiekiem Zuko troszkę zwalnia, a wtedy na przykład Wej bardziej rozwija skrzydła. Albo właśnie Ditra. Na pewno nie bez znaczenia ma też taki aspekt bardzo trudny, bardzo smutny, gdy jednego psa nam zaczyna brakować, w sensie, że pies odchodzi, czy to z racji wypadku, czy po prostu już ze starości i w domu byłoby pusto, ale dzięki temu, że jest ten drugi pies, czy kolejny, no mimo wszystko jest łatwiej. I bywa też tak, i głośno o tym mówię, głośno się do tego też przyznaję, że niektóre z naszych psów są takie naj. Kochamy je najbardziej i ciężko sobie nawet wyobrazić, że któryś inny pies mógłby zająć miejsce, ale często prawda jest taka, że jednak to, że jakiś pies jest w domu, że my dalej karmimy, dalej wychodzimy na spacer, ktoś przychodzi, daje się pogłaskać, możemy przytulić się do zwierzaka, to łagodzi ból, łagodzi to rozstanie, więc nie ukrywam, że dla mnie też argumentem lub częścią jakiegoś tam argumentu jest właśnie to, że nie wyobrażam sobie tak dużej straty i zostania po prostu bez żadnego psa. No i wreszcie rozwój. Rozwój taki własny. Każdy pies jest inny, każdy ma inną osobowość, inne reakcje, inaczej się uczy. I nawet jeżeli trochę obserwujemy naszego psa, trochę uczymy go różnych rzeczy, szkolimy, to będzie dla nas kolejne cenne doświadczenie, że Zuko fantastycznie się bawi, ale na przykład Ditrę musiałam bardzo mocno do jedzenia motywować albo hamować ją na spacerze. Albo uczyć Weja, żeby był bliżej, bo miał tendencję do dużego oddalania się, i tak dalej, i tak dalej. I jakby z każdym psem wzrasta moja gdzieś tam świadomość, wiedza o tym, jak po prostu ogarniać, a ten jest alergikiem, a ten nie może tego, a ten musi tamto, i tak dalej. Więc zdecydowanie nasza wiedza wzrasta. Rozwijamy się przy każdym kolejnym psie, już szczególnie gdy ten pies jest trudny, no to już w ogóle wtedy nasz rozwój i zbieranie, doświadczanie jest zdecydowanie szybsze. Ale są też oczywiście minusy tego, że mamy więcej niż jednego psiaka. Samo to, że potrzebujemy wiedzieć, przemyśleć, jak dobrać, jak wprowadzić kolejnego psa. Też dużym minusem jest to, że mając więcej niż jednego psa z jakimś problemem, czeka nas prawdopodobnie wspólne nakręcanie się. Czy spacerowo idziemy, jeden pies szczeka, no to prawie pewne, że zaraz drugi też będzie szczekać, a dwa szczekające psy, wierzcie mi, jest trudniej wyhamować niż na przykład tylko jednego. Oprócz tego koszty lekarza weterynarii, koszty karmy czy fizjoterapii, koszty hotelu, jeżeli na przykład, czy jedziemy, wiecie, jaki drogi jest nocleg, jeżeli wezmę dla siebie pokój z trzema psami, często koszt trzech psów jest większy niż należność za moje jedno łóżko. Ale też i hotel taki dla zwierząt, jeżeli na przykład potrzebujemy polecieć sobie na wakacje i nie możemy zabrać z sobą dwóch, trzech psiaków, które mamy, no to w tym momencie to, że musimy im zapewnić jakiś lokum, no jest większym problemem niż to, gdybyśmy mieli jednego malutkiego psiaka. No i zdecydowanie czas i praca muszą być podwojone lub potrojone, jeżeli mamy więcej psów. Jest też większe oczywiście ryzyko konkurowania psów między sobą czy jakichś konfliktów, które siłą rzeczy wspólne życie będzie w jakiś sposób rodziło. No i też może być tak, że będziemy mieć tak różne psy, że będziemy musieli dostosowywać różne dla nich typy spacerów i jakichś wyzwań i szkolenia. Kolejny punkt, o którym bym chciała Wam trochę opowiedzieć, to dobór takiego psa. I tutaj, jak moje doświadczenie bogate, tak naprawdę widzę bardzo różne klucze dobierania psiaków. Są osoby, jak wielu trenerów, których znam, którzy kochają jedną rasę, bo dobrze się z tymi psami żyje, dobrze one żyją z sobą, a dobrze się z nimi trenuje i na przykład mają 3, 4, 5, 6, 7, 10 psów rasy Border Collie albo 2, 3, 4 maliny, owczarki belgijskie Malinois albo 2, 3 stafiki. Przeważnie z tego, co widzę, to faktycznie jest jakaś jedna rasa lubiana, więc człowiek posiada 2-3 psy danej rasy, ale też często bywa tak, że ma na przykład 2 psy danej rasy i jednego tak właśnie, żeby, bo się zawsze podobał, żeby zebrać doświadczenie, albo te dwa pierwsze są takiej średniej wielkości rasy, no i chcę mieć tego trzeciego czy czwartego, ale że mieszkanie już nie jest zbyt pojemne, no to decyduję się na przykład na mniejszego pieska. Więc tutaj klucz jest naprawdę różny, ale warto sobie to przemyśleć. Jakie faktycznie mamy warunki, jakimi po prostu pieniędzmi dysponujemy, tak żeby faktycznie mieć to przeanalizowane. Też często, jeżeli mamy psy takie wymagające, mocne, a dobierzemy delikatnego, drobnego psiaka, to też na początku może być to dość ryzykowne. Więc warto tutaj przemyśleć sprawę. Warto też wziąć pod uwagę oczywiście płeć, tak żeby nie było niechcianych ciąż. Ale też wiedząc, że jeśli mamy psy tej samej płci, to może być trochę większe ryzyko oczywiście jakichś konfliktów, jeśli zwłaszcza temperamenty są podobne, to może być tak, że gdy młodziak zacznie dorastać, to mogą gdzieś tam się zwiększyć się ryzyko po prostu konkurowania z sobą, rywalizowania, no i wtedy ryzyko konfliktów. I jak wspomniałam we wstępie, warto też wziąć oczywiście pod uwagę wiek. Na pewno nie brać psów, które są w tym samym wieku, na przykład rodzeństwa, albo gdy jeden pies ma rok czy półtorej i nie jest tak naprawdę dorosłym, dojrzałym, wychowanym, wyszkolonym psem, a już dobieramy młodziaka. To nie jest dobry pomysł. Minimum 2-3 lata. Ale z kolei też myślimy o maksymalnej granicy wieku gdzieś tam, żeby ten nasz już taki totalny staruszek też miał trochę spokoju. I bywa tak, że pies starzejący się, do którego zgarniemy młodego psiaka, fajnie go rozrusza i to będzie bardzo dobra decyzja, ale bywa też tak, że może po prostu bardzo dużo dolać stresu dla staruszka. I tutaj oczywiście, nawet jeśli wybierzemy taką wersję, to bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tego i po prostu czuwać nad relacjami. Kolejnym punktem będzie umiejętność wprowadzenia takiego malca albo i dorosłego psa, jeżeli decydujecie się na przykład na adopcję. I bardzo fajną opcją jest po prostu spacer równoległy. Tu wtedy potrzebujecie pomocnika, który będzie prowadził na przykład nowego psa, a wy waszego aktualnego psiaka. I taki spacer równoległy będzie dawał dostatecznie dużo przestrzeni i czasu, żeby psy mogły nabrać troszkę jeden do drugiego zaufania, troszkę, żeby emocje opadły, więc taki spacer będzie idealny. Jeśli emocje pozwolą i możemy takie psy faktycznie spotkać i iść już wspólnie, razem dalej na spacer, wszystko się toczy dobrze, wracamy do domu, to warto też stosować bramki takie na przykład rozporowe pomiędzy pomieszczeniami, żeby faktycznie oba psy były po prostu bezpieczne, żeby jeśli mamy szczeniaka, nasz szczeniak nie nagabywał psa, który jest pierwszym psiakiem i potrzebuje swojej przestrzeni, potrzebuje czasu, żeby gdzieś tam się wyspać i odpocząć. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy stali na straży po prostu granic obu psiaków. Taka kontrola będzie tutaj na wagę złota, szczególnie w pierwszych dniach, tygodniach takiego właśnie budowania zaufania pomiędzy psiakami, poznawania się. I mam taką zasadę, żeby naprawdę w domu kontrolować psy właśnie za pomocą bramek, innych pomieszczeń, a ich relacje dawać im rozwijać na zewnątrz, gdzie jest po prostu łatwiej, jest przestrzeń. Psy mogą regulować się bardziej, na przykład biegając, węsząc, nosząc coś, korzystając na przykład z wody, czyli ze środowiska po prostu, a nie w domu, gdzie ta przestrzeń jest po prostu niewielka, gdzie jest łóżko, legowisko, lodówka, miska, można więcej rzeczy bronić i taki konflikt, który mógłby powstać w tej małej przestrzeni, może łatwo niestety eskalować. Więc jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że mógłby być coś na rzeczy, to absolutnie nie zostawiajmy psów samych, bez kontroli. Wtedy po prostu stosujemy bramkę, klatkę, czy zamykamy psy w osobnych pomieszczeniach, a po prostu, tak jak wspomniałam, relacje pozwalamy im budować na zewnątrz. No i mamy jeszcze taką garść rad a propos wspólnego życia. O jednej już Wam wspomniałam, tu bym chciała ją podkreślić. W domu staramy się utrzymać spokój. Czasem psy zaczynają, tutaj taki trochę cudzysłów, bawić się, ponieważ nie zawsze jest to zabawa i warto wtedy bardzo bacznie je obserwować, czy na przykład ich emocje nie intensyfikują się, czy z takiego delikatnego podgryzania nie zaczynają nagle mocno biegać, wariować, szczypać się, bo oznaczałoby to, że to nie jest zabawa, warto byłoby być może właśnie do tego nie dopuszczać, proponować psom odejście, rozdzielenie, inaczej zarządzać przestrzenią psami, żeby nie miały możliwości na przykład wchodzić w takie interakcje w domu, więc staramy się, żeby był spokój, przynajmniej przez pierwsze dni, tygodnie. Żeby tak było, my musimy stać na straży psich granic. Jeśli, jak wspomniałam, jeden pies notorycznie nagabuje drugiego, to staramy się chronić jego granice. I tutaj bym chciała powiedzieć o warczeniu czy kłapaniu. Dorosły pies ma prawo zawarczeć, ma prawo postawić granice i powiedzieć maluchowi, czy po prostu młodziakowi, innemu psu: hej, ja tutaj sobie leżę, albo hej, to jest moja kość, spadaj, idź sobie, wyjazd. I nie możemy go za to karcić, chyba że przesadza i widzimy, że reakcja jest nieadekwatna do tego, co się zadziało, że ten pierwszy nagabujący pies już chciał rezygnować, wycofywać się, a tamten nie odpuszcza, to oczywiście też staramy się ingerować. Ingerujemy zawsze, gdy emocje wzrastają, zawsze, gdy mamy poczucie, że psy mogą sobie nie poradzić w tej sytuacji. Ale w sytuacji, gdy widzimy, że jest to warknięcie, kłapnięcie, bo młody cały czas nagabuje, to wręcz bym weszła w tę sytuację i wygoniła, czy też zamknęła za bramką młodego, nawet z jakimś gryzaczkiem, żeby pokazać, że starszy nie potrzebuje używać więcej komunikacji agresywnej, a z kolei, żeby pomóc młodszemu się wycofać w tej sytuacji. Musimy też zdawać sobie sprawę, że prawdopodobnie przez jakiś czas, szczególnie gdy mamy nowego psiaka jako szczeniaka, większość spacerów będziemy musieli odbywać z nimi osobno, czy treningów też. Dlatego, że ciężko jest spacerować z młodym psem, który potrzebuje budowania z nami relacji, który potrzebuje z nami zabawy i ma inne potrzeby niż na przykład starszy pies lub dorosły, który szybciej będzie biegać i tak dalej. Oczywiście z drugiej strony też taki szczeniaczek, szczególnie szczeniaczek w osobie tego starszego psa może też czuć się bezpieczniej i to warto wtedy oczywiście rozważyć, żeby na przykład przez jakiś czas, przez chociaż te pierwsze tygodnie faktycznie spacerować wspólnie. Tutaj nie chciałabym Wam narzucać jakiejś tylko jednej wersji. Warto po prostu obserwować i dostosowywać sytuację do tego, co się dzieje, jakie mamy psiaki. Czyli podsumowując ten punkt, z jednej strony ja, jak mam szczeniaka, chodzę z nim dużo osobno, ale też wiem, jak go wspierać, jak dać mu poobserwować. Jak widzę, że chce się wycofać, ja wycofuję się ze szczeniakiem, kłócnę, dam mu się schować na przykład między moimi nogami albo wezmę go na ręce. Nie socjalizuję go też, że tak powiem, nadmiernie. Nie biorę go w miejsca, gdzie bodźce go zaleją i on po prostu jest mega zestresowany, przebodźcowany. Z drugiej strony też chodzimy oczywiście na wspólne spacery z dorosłymi psami i też obserwuję, jak i czy one wspierają tym, że są, na przykład mojego szczeniaczka. Jeśli tak jest, to może warto, tak jak wspomniałam, faktycznie wykorzystać danego psa do tego, żeby nasz szczeniak przez te pierwsze dni, tygodnie czuł się po prostu pewniej na spacerze w trudnym gdzieś tam otoczeniu, jeśli dorosły pies jest razem z nim. Ważne jest też unikanie konfliktów, czyli jeśli widzimy, że dając miski kilka metrów od siebie, dla któregoś psa to za mało, je szybko, zaczyna wpatrywać się w drugiego psa, albo je i warczy, bo ten drugi pies może skończy i mu zabierze, Warto wtedy jeszcze bardziej rozdzielić im miejsce posiłków, czy gdy jeden skończy szybciej gryzaka i biegnie sprawdzać, co ma drugi, też musimy tutaj stać na straży i tak zarządzać psami, gryzakami, przestrzenią, bramkami, smyczą, żeby do takich rzeczy po prostu nie dopuszczać. W tym momencie zarządzanie będzie najlepszą rzeczą, która będzie nie dopuszczała do tego, żeby takie konflikty narosły, a jak wiemy, zapobieganie jest lepsze niż leczenie. No i ważne jest też obserwowanie psiaków. Edukacja siebie, rozwijanie siebie też w kontekście psiej komunikacji, żeby znowu móc widzieć, co się dzieje, a nie tylko, co nam się wydaje i dzięki temu szybciej ingerować, jeśli sytuacja wymaga zaingerowania, albo poczekać chwilę, odpuścić, jeśli widzimy, że psy sobie radzą. A żeby tak było, faktycznie jest potrzebne to, żebyśmy po prostu widzieli, edukowali się, więc wiecie, że zawsze Was będę do tego namawiać. I takie zdanie, które kiedyś usłyszałam i które jest bardzo prawdziwe, mówi o tym, że czym więcej mamy psów, tym jest mniej nas dla każdego z nich z osobna. I o tym też warto pamiętać, żeby tej liczby nie powiększać nie wiadomo jak, żeby liczyć siły na zamiary. I tak jak na początku mówiłam o tym, jak pięknie jest mieć 2, 3, 4 psy, ale ważne jest tutaj, żeby właśnie pamiętać o tym zdaniu, mieć tą świadomość, że no, nasz czas nie jest z gumy, nasze zasoby są ograniczone, a każdy pies nas potrzebuje, więc warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Mam nadzieję, że ten podcast, ten odcinek był dla Was ciekawy i pomocny. I jeżeli macie więcej niż jednego psiaka lub myślicie o tym, podzielcie się ze mną tą informacją. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń. Pa!